O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest pani doktor Agnieszka Wanicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale dzisiaj bez wykładów, chociaż no, trochę nie mogę obiecać, że nie pójdziemy również w tym kierunku, ale będziemy się koncentrować na bardzo pięknej i bardzo ciężkiej książce, która w tej chwili jest nominowana do wszystkich liczących się konkursów poświęconych pięknej książce. Najpierw powiem, że wydał ją Instytut Teatralny, żeby ten kierunek wyznaczyć, a potem tytuł Pamięć Teatru, Polska Fotografia Teatralna od początku istnienia do dziś, czyli 1839 rok do 2024, bo do tego roku Państwa praca została zrealizowana. Trójka autorów, ta pierwsza część najbardziej historyczna do 1918 roku to właśnie nasza gościni Agnieszka Wanicka. Czasy od 1919 do 1989 roku, czyli ten najpotężniejszy kęs historii, Wojciech Nowicki i Magda Hikel, również praktykująca fotografka, 1989 do 2024 roku. Potężny tom, mnóstwo wiedzy, mnóstwo fotografii, ale od razu powiem, i tu się zwracam do mojej gościni, że bardzo chciałam się spotkać i porozmawiać o tej najwcześniejszej fotografii, bo tak jak dziś fotografia jest czymś ważnym, oczywistym dla każdego z nas, dla każdego, kto posiada telefon, tak, fotografia teatralna jest no, tematem mało znanym, mówiąc bardzo delikatnie. I chciałam zapytać, dlaczego w ogóle się pani zainteresowała tą fotografią, bo wiem, że to nie jest pani pierwsza publikacja na ten temat, więc skąd pomysł, żeby wejść do teatru poprzez fotografię i to ten najwcześniejszą?
Tak. No właśnie też tak zastanawiam się cały czas, skąd to się wszystko wzięło i chyba dość łatwo umiem odpowiedzieć na to pytanie. Raz to jest jakieś moje osobiste zainteresowania, które zawsze początek tych zainteresowań jest w obrazie, w rysowaniu, w kółku plastycznym, w mamie, która mnie bezustannie zabierała na wystawy. To kółko plastyczne się później przerodziło w kółko fotograficzne, więc sama sporo fotografowałam. Miałam ciemnie już, mając lat tam 14, z założoną w szkole, więc
w szkole, rzeczywiście, dobrze, że nie w łazience.
W łazience, ale później tak. Jak się pojawiła możliwość w szkole, to tak. Skrzętnie z tego skorzystałam.
Natomiast domownicy
się ucieszyli bardzo, że nie trzeba się zasłaniać.
Każdy młody fotograf przeszedł przez ten etap. Tak.
I rzeczywiście, czyli ta fotografia była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Natomiast później w międzyczasie właśnie to kółko zostało przekształcone na kółko filmowe. Ja się też w międzyczasie zajęłam teatrem. Natomiast podczas studiów na wiedzy o teatrze, wtedy to się nazywało teatrologia, zaciekawiła mnie historia teatru. Coś takiego też bardzo nieoczywistego. Byłam jedną z nielicznych osób, które poszły w stronę historii teatru. I stałam się taką, zrobiłam doktorat właśnie o teatrze warszawskim w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, to jest taka moja specjalizacja i w ogóle historia teatru polskiego i krakowskiego, lwowskiego, to jest to, na czym się znam, jeżeli chodzi o naukę najlepiej.
No tak, czyli już fotografia musiała się pojawić w trakcie praktyki naukowej.
Dokładnie. I to właśnie dlatego, że zaczęłam w Warszawie. Bo bardzo szybko, mając właśnie takie zainteresowania wizualne, obrazowe, zauważyłam, że jako historyk teatru korzystam oczywiście z materiałów pisanych. Korzystam z czasopism, wspomnień, recenzji i tak dalej. Ale zaczęły się w tych czasopismach pojawiać na przykład drzeworyty. To były oczywiście czasy, kiedy jeszcze nie było digitalizacji. Ale już wiedziałam właśnie, że właśnie interesowałam się fotografią, więc wiedziałam, że ona ma historię, że właśnie wtedy mniej więcej się pojawiła. I nagle zauważyłam w czasie pisania, doktoratu zbierania materiałów właśnie o historii Teatru Warszawskiego, że ten teatr można też zobaczyć. Mm. I to było takie odkrycie w ogóle niezwykłe, które towarzyszy mi do dzisiejszego dnia, bo na początku było takie odkrycie i w tym moim doktoracie materiały ilustracyjne pojawiają się i to było, pamiętam, że takie trudne, bo musiałam pisać do Biblioteki Narodowej, oni przysyłali mi płytkę, to na płytce robić oczywiście takie kwerendy na żywo, ponieważ nic nie było zdigitalizowane wtedy. Natomiast bardzo mi to pomogło w takim właśnie to, że ja bardzo chciałam zobaczyć, zobaczyć ten teatr i że to się da. Właśnie. Da się zobaczyć tych aktorów XIX-wiecznych, da się zobaczyć nawet fragmenty sceny właśnie w tych czasopismach ilustracyjnych, zilustrowanych. Że to wszystko mogę zobaczyć.
Tak.
I jak skończyłam doktorat i go obroniłam, to wrażenie, które mi towarzyszyło, postanowiłam kontynuować. I tak się szczęśliwie stało, że pracuję w Katedrze Teatru i Dramatu i to jest takie miejsce, które życie pozwala swoim pracownikom pójść za tymi swoimi zainteresowaniami. I ja stosunkowo szybko zaczęłam prowadzić takie zajęcia, które prowadzę do dzisiejszego dnia i nazywają się ikonografia teatralna i tam badamy ze studentami teatr, który jest po prostu na obrazie. Jest na grafikach początkowo, ale bardzo szybko przechodzimy właśnie do fotografii. I właśnie za tym poszłam. I teraz jest to takie moje, to co mnie najbardziej ciekawi, to znaczy ten teatr opowiedzieć o teatrze XIX wieku na obrazach fotograficznych. No i zaczęłam się uczyć historii w ogóle fotografii, później historii fotografii polskiej i tak to wszystko się potoczyło.
Tak, no doskonale rozumiem. Uważam, że to jest fascynująca historia, którą można opowiedzieć przez obrazy. W ogóle historia Polski bardzo ciekawie się też układa. Mamy kilka takich momentów, o których zresztą pani pisze, choćby powstanie styczniowe, kiedy nagle zaczęło powstawać mnóstwo zdjęć, bo osoby wyjeżdżające na przykład na katorgę zakładały, że nigdy z niej nie wrócą i w związku z tym krótka wizyta w atelier, to był początek lat 60., fotografia już się całkiem nieźle rozwinęła, no właśnie dawała rodzinie tę możliwość utrwalenia wizerunku osoby, która wyjeżdżała. I, no. Ale to oczywiście nie o powstaniu styczniowym dzisiaj nasza rozmowa, ale o fotografii.
Ale te tematy są bardzo ze sobą powiązane.
Właśnie. Właśnie. Być może pojawi się dygresja o tym, być może nie. Ustalmy wobec tego fakty, bo i tutaj taka mała prowokacja, na którą pani oczywiście zaraz odpowie, bo jednak opowieść o fotografii teatralnej zaczyna pani od grafiki.
Tak.
Prawda? No i to jest bardzo świadome.
Bardzo świadome, bo gdzieś trzeba zacząć, prawda? I wszyscy, którzy się zajmują fotografią, wiedzą, że ten 1839 rok to jest data bardzo symboliczna, prawda? To jest ogłoszenie wynalazku. Te wszystkie próby rozpoczynają się dużo, dużo wcześniej. My też wiedzieliśmy, że gdzieś trzeba zacząć, gdzieś trzeba tą datę początku jakby wskazać i stąd, ponieważ jest to fotografia teatralna, wskazaliśmy tą datę właśnie ogłoszenia wynalazku, czyli 1839. Ale też jak ja piszę we wstępie i zaczynam ten swój tekst od takiego zdania, które bardzo lubię Wojciecha Plewińskiego, że fotografia to jest takie coś, co nie ma końca. I ja zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, zgadzam się z tym. To jest zresztą dla mnie szalenie twórczy, inspirujący komentarz. No i jak to pracuje, jak ja w ogóle chcę opowiedzieć o początku. I właśnie zdałam sobie sprawę, że strasznie tak jak w przypadku historii fotografii, to w przypadku historii fotografii teatralnej też bardzo trudno będzie ten początek jakby wyznaczyć, że ja oczywiście mogę znaleźć to pierwsze zdjęcie i to też było dla mnie bardzo ciekawe, żeby znaleźć. Która fotografia rozpoczyna polską ikonografię teatralną. Gdzie będzie to pierwsze, prawda, to pierwsze zdjęcie, ten pierwszy dagerotyp, bo już wiedziałam, że to tak na pewno będzie. Natomiast wiedziałam, że to nie jest właśnie tu, jest ta idea początku.
Nikt nie był wtedy w teatrze, to znaczy ten, co robił zdjęcie, nie musiał być w teatrze, powoli się zbliżamy do tego obrazu.
I tu właśnie ten Plewiński był dla mnie taki inspirujący bardzo, że to jest właśnie, jak skoro skoro to nie ma końca, no to to też nie ma początku i zawsze początek jest w obrazie. I pamiętam taki bardzo inspirujący był dla mnie, bo ja uwielbiam Martina Scorsese, zresztą uwielbiam filmy i jest ukochany film Scorsese, to jest film z 93 roku, Wiek niewinności. I tam jest taka piękna
chyba
scena.
Widziałam 20 razy, prawda? Też bardzo lubię ten film, już na pamięć go znam.
Właśnie.
Tak.
I to jest piękny, piękny film, szczególnie właśnie dla ludzi, którzy interesują się historią. Akcja się toczy w latach 70. XIX wieku w Nowym Jorku. I jest tam taka bardzo ładna scena, kiedy właśnie Newland Archer, czyli bohater grany przez Daniel Day-Lewisa, idzie do teatru i ogląda w teatrze scenę pożegnania kochanków. Jest to związane też z jego przeżyciami. I widać zbliżenie jest na jego twarz, widać, że on się szalenie wzrusza tą sceną. Po czym jest przerwa, opada kurtyna. On jest w czasie przerwy, przechodzi jakby do loży, aby porozmawiać z miłością swojego życia. I mówi takie zdanie, że ja zawsze wychodzę po tej scenie, żeby zabrać ten obraz ze sobą. I tak sobie pomyślałam, co jest bardzo śmieszne, bo ja oczywiście jestem naprawdę wielbicielką tego filmu i mam taką piękną książkę wydaną przez Martina Scorsese, i ta książka pokazuje też dokumentację pracy nad tym filmem. I jest tam zdjęcie tej sceny. Oczywiście zrobione w atelier, no bo to jest oczywiście, to są lata 70., więc fotografie powstawały w atelier. Ale jest dokładnie ten moment, czyli to pokazuje, że ta scena pokazywana w teatrze, scena finalna, rozstania, jakby wiadomo, że to była taka ważna scena i w atelier odtwarzano również tą scenę. I teraz mnie to zainteresowało mnie właśnie, jak bardzo ten obraz, który jest emocjonalny, który się później niesie, wynosi z teatru. I przecież tak było zawsze, do tej pory tak robimy. Oczywiście. Że gdzieś wynosimy te obrazy, mamy je pod powiekami, one wracają do nas gdzieś w snach. Natomiast w pewnym momencie udało się te obrazy zapisać na fotografii. Jednak zanim się fotografia pojawiła, one były właśnie na litografiach. Już takie pierwsze litografie pojawiają się od lat 20. XIX wieku i to były bardzo często rysunki scenografów, czyli wtedy tak zwanych dekoratorów teatru, no bo to był ktoś, kto umiał rysować i kto był w teatrze. Więc jakby rysowano takie właśnie portreciki aktorów i one, te wizerunki aktorów, ale właśnie na scenie, często kolorowane, były dołączane do wydań dramatów. I jakby zdałam sobie sprawę i też wiedziałam, że te litografie były popularne, były właśnie w tych wydaniach dramatów. Wiedziałam, że takie litografie też powstają osobno, czyli były sprzedawane osobno. Były też portretami aktorów, czyli to były ujęcia aktorów na scenie, ale też to były portrety aktorów. I na przykład jak aktor jechał na wyjazd, na występy gościnne, to zabierał ze sobą te litografie. Tak. I zauważyłam, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, który będzie powtarzała fotografia. I stąd wiedziałam, że trzeba od tego zacząć.
Tak, że to
od
jest tego... taka prefotografia. Dokładnie. No może inna dyscyplina sztuki, inna, ale powtarzalność. Dokładnie. To pierwsze, po pierwsze, czyli matryca i potem jakby możliwość reprodukcji. Dokładnie. No i właśnie, no i utrwalenie. Czegoś tak. co dzieje się właśnie w teatrze. Tak.
I jak zobaczyłam, ja tam zaczynam, takim pierwszą litografią, którą użyłam w tej książce, jest taka litografia, w której jest aktor, on stoi na takich nogach rozszerzonych, właśnie ściągnął taką opaskę czarną, która mu zasłaniała oczy. Ta opaska w takim malowniczym, takiej spirali jakby opada, a on krzyczy: Boże, odzyskałem wzrok. Bo na tych litografiach były też fragmenty właśnie tych słów, które aktor wypowiada na scenie. I to jest kolorowana litografia. I tak sobie pomyślałam, jak to zobaczyłam, mój Boże, ile minie czasu, kiedy to ujęcie na scenie w kolorze, tak żeby ten ruch, prawda, został złapany. ile minie czasu,
no, trochę minie.
Zanim będzie potrafiła fotografia właśnie ten moment jakby uchwycić. I tak sobie patrzyłam na fotografię teatralną jako na takie marzenie jakby do spełnienia, żeby właśnie to, co robi litografia w latach 20. XIX wieku, że fotografia marzy o tym, żeby to uchwycić. Czyli żeby uchwycić ruch, żeby uchwycić i żeby uchwycić kolor. I trochę za tym poszliśmy też w ogóle konstruując taką narrację tej książki właśnie. Jak ten ruch na scenie był zapamiętywany i o co chodzi z tym kolorem, jak tak. wygląda to przejście właśnie z czarno-białej fotografii na kolor.
Tak, ruch, czyli no, akcje, czyli akcje. Dzianie się,
tak.
czyli to wszystko, co jest siłą dramatu i jego no, podstawowym,
dokładnie.
Można powiedzieć, motorem.
Dokładnie.
Ale już zostawmy tę litografię, bo jednak w pewnym momencie rzeczywiście ta fotografia zaczyna być wykorzystywana. Co ciekawe, i ten moment jeszcze dobrze będzie podkreślić, to były na przykład akwarele czy litografie, ale przefotografowywane, więc no, bardzo ciekawy też etap. To znaczy, no, on może nie daje jakichś takich porywających efektów, ale od strony technicznej to jest bardzo ciekawe.
Bardzo
bo już jedna technika zbliża się do drugiej na moment przed wyparciem jej całkowicie,
tak,
prawda?
I to też jest takie, no tak właśnie teraz się też zastanawiam nad tym, a propos teraz właśnie sztucznej inteligencji, to jak ona w ogóle zmienia, jak ludzie tracą
tak.
pracę. I na przykład dokładnie tak było w przypadku miniaturzystów. Jakby ta jeden z dagerotypów, który właśnie rozpoczyna historię polskiej fotografii teatralnej, to jest dagerotyp autorstwa Karola Bejera, przedstawiający Leontynę Halpertową, ale jest to dagerotyp akwareli Stanisława Marszałkiewicza. Przez długi czas myślano, że to jest prawdziwa aktorka, ale tam badania jakby pokazały, że to rzeczywiście jest dagerotyp tej akwareli Marszałkiewicza, który wykonywał miniatury. I Bejer zrobił ten dagerotyp właśnie dlatego, że ta w ogóle sztuka, no on sam jako fotograf doprowadził do sytuacji,
oczywiście.
Że Stanisław Marszałkiewicz stracił pracę.
To prawda,
więc
a Bejer stał się jednym z największych fotografów XIX-wiecznych, rzeczywiście potęga. Zresztą bardzo ciekawe, że to właśnie on się znalazł w tym układzie, bo no, powiedzmy, że są to rzeczywiście początki i tych fotografów, tych atelier nie było na pęczki, ale za chwilę cała Warszawa czy Kraków no, będzie miał bardzo wiele takich zakładów, więc no, akurat tutaj szczęśliwym trafem, zresztą szczęśliwym trafem same takie bardzo mocne nazwiska się tutaj pojawiają, więc to chyba nie jest w ogóle przypadek, że dobre zdjęcia akurat udają się tym wybitnym fotografom, prawda? Więc zaczyna się, można powiedzieć, od Bejera, tak?
Tak zaczyna się i proszę zobaczyć, że to jest też właśnie takie, że to jest, tu się zaczyna już to pytanie o pamięć, prawda? Że
czyli
ten
temat książki właściwie.
Dokładnie, ten dagerotyp został zrobiony, żeby zapamiętać tą akwarelę, która była pojedyncza, stworzono taki, powstał dagerotyp Leontyny Halpertowej i właśnie ten sam dagerotyp, autorstwa tego samego fotografa, dagerotypisty należy powiedzieć, to jest właśnie
dagerotypiarza, napisał chyba Krasicki w jakimś, Krasiński, przepraszam, napisał do kogoś właśnie, że udałem się do dagerotypiarza, to cudowne, no ale tak.
Tak, on właśnie sportretował Leontynę Halpertową, natomiast bardzo jest ciekawe, jak właśnie to przefotografowywanie, bo to się dzieje też w przypadku tak zwanego talbotypu, który też został w latach 60. już sfotografowany.
To na jakimś słonym papierze, bo nie pamiętam dokładnie
tej techniki. I to była też fotografia właśnie dla uczczenia pamięci, prawda? Dla pamięci, dla zachowania pamięci o tym aktorze, który zmarł Ignacym Chomińskim. Więc to bardzo ciekawe są w ogóle taka idea właśnie przefotografowywania, prawda?
To jest fascynujące.
Takie wielowarstwowe, można wyczytać jakby mnóstwo rzeczy z tego tematu, więc to bardzo się cieszę tak naprawdę, że te pierwsze, najwcześniejsze
są takie problematyczne
i takie ciekawe jakby te fotografie właśnie i akwareli i właśnie talbotypu.
Tak. Teraz miałam w planach, żeby porozmawiać trochę nie tyle o samym Ignacym Chomińskim, to ciekawa postać, ile o jego bracie, który też był aktorem i w zasadzie też doprowadził do powstania tego zdjęcia, dlatego że brat jakoś tragicznie zginął, ale co ciekawe, sam Chomiński Michał, zresztą mamy jego również zdjęcia przez panią reprodukowane, był kolekcjonerem fotografii i wydaje mi się, że to słowo kolekcjoner już powinno, czy kolekcjonowanie już na tym etapie powinno paść, ponieważ rozwój fotografii był możliwy między innymi dlatego, że ludzie po prostu chcieli to kupować.
Tak,
ale
tak.
Kupowali, bo po prostu chcieli mieć na własność te twarze,
mieć,
prawda?
Chcieli mieć na własność twarze i rzeczywiście bardzo się cieszę, że pani tak zwróciła uwagę na Michała Chomińskiego, trzeba go bardzo podkreślić, tego aktora, co jest bardzo ciekawe, że w tej epoce gwiazd, czyli w takiej epoce hierarchii,
tak.
Gdzie są wielkie gwiazdy i są też aktorzy epizodyczni, tacy mniejsi aktorzy, to właśnie Michał Chomiński był takim małym aktorem, takim aktorem epizodycznym, który przyjaźnił się z wielkim aktorem i ta taka hierarchia ich przyjaźni, ich znajomości jest bardzo też ciekawa, jak to wpływało wtedy, jak to ustawiało jakby ich między sobą. Natomiast właśnie ten epizodyczny aktor, zarabiający naprawdę niewielkie pieniądze, ale taki strasznie, taki pomocny bardzo jakby innym aktorom, bardzo taki zaangażowany w tworzenie historii teatru, to on był tym pierwszym aktorem, który świadomie kolekcjonował fotografię teatralną. Ale wszystko się zaczęło właśnie od śmierci brata i o chęć upamiętnienia tego brata. I on zaczął, to już mamy dowody na to, że jego kolekcja zaczyna się w 1847 roku, więc kolekcjonował dagerotypy najpierw, a później zaczął kolekcjonować oczywiście fotografie. Wiemy też, że się przyjaźnił z Konradem Brandlem.
Uczniem Bejera.
Więc to jest taki też bardzo ważny fotograf i w ogóle dlatego też, to on namawia Jana Królikowskiego, to był wtedy wielki, największy polski tragik. Właśnie tak na...
Mogłabym powiedzieć, kto?
Tak.
Prawda.
No. Największy taki polski kragi w tej takiej hierarchii epoki gwiazd, on zajmował to zaszczytne miejsce tego tragika, pierwszego bohatera i to Michał Chomiński namawia go, żeby właśnie pójść do fotografa, wykonać zdjęcia i to jest też bardzo ciekawe, bo to tylko raz się to udało. To też bardzo wiele jest błędów, bo tam ludzie błędnie datują jakby te fotografie. Jan Królikowski fotografował się tylko w 1867 roku, ale całe życie przefotografowano te zdjęcia z tej jednej, jedynej sesji, gdzie powstało szereg fotografii, ale to też pokazuje, jak bardzo one były, ta jedna sesja stała się czymś bardzo ważnym jakby w całej karierze teatralnej Jana Królikowskiego i to też jest bardzo ciekawe, bo jedne z takich najlepszych zdjęć, znaczy najlepszych też, dużo wielkoformatowych, to jest dla mnie na przykład takie odkrycie. Myślę, że dla wielu osób, którzy, nie wiem, tak mają w głowie fotografia XIX wieku, to najprawdopodobniej widzimy malutką fotografię, kartę wizyt, prawda?
Właśnie.
Tymczasem i to ja dzięki pracy, tutaj współpracy z kustoszami, z kuratorami w takich wielkich zbiorów fotograficznych, jak w Muzeum Narodowym, jak w Muzeum
Muzeum Narodowe w Warszawie,
Muzeum,
prawda? Bo tam mają rzeczywiście niesamowite
zbiory fotografii. Piękną kolekcję.
Tak,
i tam właśnie Katarzyna Mączewska zaczęła wyciągać i pokazywać mi, i tak naprawdę pokazywać mi fotografię XIX-wieczną w wielkich formatach, bo takie formaty powstawały, to były takie wystawowe formaty i to robi naprawdę ogromne wrażenie, jeszcze jak wie się, że to wszystko też z tego szkła było dużego.
Tak.
Cały czas ten obowiązywał przecież technika mokrego kolodionu, ale trudno to sobie wyobrazić na takim dużym formacie. I właśnie Michał Chomiński ma takie duże formaty swoich fotografii, co jest bardzo śmieszne, bo to był naprawdę bardzo mały aktor.
Ale trzymał rękę na pulsie,
dokładnie,
chodzi o sprawy techniczne.
Dokładnie,
tak.
A przez to, że lubił fotografię, interesował się fotografią, przyjaźnił się z fotografem, to właśnie on ma zdjęcia w dużych formatach.
No i proszę, i duża część naszej rozmowy, którą mamy poświęcić już za chwilę Modrzeje i innym gwiazdom, poświęcona Michałowi Chomińskiemu.
Należy mu się.
Ale właśnie, należy mu się, bo rozmawiamy o fotografii. I teraz zastanawiam się, jak to pytanie powinno być sformułowane. Następny etap. Jaki to będzie etap po tym etapie takiego niejako wymuszonym przez pożądanie widzów,
tak,
przez pożądanie fanów teatralnych. Oni chcieli to mieć. No ale technicznie fotografia jeszcze nie wystrzeliła i ciągle jeszcze, tutaj mówimy o rzeczywiście o mokrym kolodionie, to przez XIX wiek, no była taka podstawowa technika. Co nadało ten następny impuls fotografii? Jak ona się rozwijała?
Tak, ja tutaj teatrze, jeszcze oczywiście. Chciałam tylko jeszcze jedną powiedzieć historię, oczywiście. Bo muszę ją opowiedzieć.
Dobrze, ale o Chomińskim będzie?
Nie. O właśnie o tym, o czym pani, właśnie o tym, co się zmieni, prawda? Tak, za chwilkę, tak. Ale żeby pokazać też naszym słuchaczom, jak bardzo żywe było raz, że takie zakochanie się w aktorze w teatrze XIX wieku i później to zakochanie, ja celowo używam tego słowa, właśnie, bo to jest takie ładne, jak pisano o tej epoce, że to była epoka, w której ludzie byli zakochani w aktorów, a aktorach, a nie ich kochali, bo to kochają cały czas. Natomiast to był taki moment rzeczywiście takiego zakochania. Jest taka ładna historia, którą chciałam opowiedzieć, jak pewna miłośniczka aktora, ale także fotografii, otrzymała prezent w postaci zdjęcia tego aktora. I to zdjęcie, ponieważ ona odbierała tą fotografię, kiedy padał deszcz i musiała to zdjęcie włożyć sobie za tutaj, za sukienkę na dekolt i opisuje swoje wrażenia, jak gniecie ją ta fotografia i ona gdzieś te wszystkie myśli o tym aktorze bardzo mocno jej przypomina. I naprawdę ta taka fotografia, która jest na tym kartoniku, prawda, odbijana, fotografia, którą się trzyma w ręce, fotografia, którą właśnie gdzieś gniecie, prawda, którą się trzyma na stoliku koło łóżka, gdzie się śpi. To było bardzo ważne, ta taka wartość też taka dotykalna, jakby oczywiście fotografii, materialna, tak. Że ja mogę być blisko tego aktora, którego tak pożądam, za którym podążam do teatru, którego w teatrze oglądam.
No to jest rewolucyjna zmiana, zresztą za chwilę nie tylko przecież reprodukcja, ale na przykład filiżanka się pojawi z tym wizerunkiem, prawda?
I to jest właśnie też bardzo ciekawe, proszę zobaczyć, że to jest taki ostatni moment, kiedy, wydaje mi się, że ostatni moment, tak naprawdę szczerze mówię, taki ostatni moment, kiedy ta fotografia na papierze, którą się trzyma w ręce, którą się wkłada za stanik, ona właśnie przeminie. I ta fotografia, która się zacznie i ona będzie oczywiście bardzo rozpowszechniona, fotografia na pocztówkę, fotografia w prasie. Ona już będzie obrazem, który nas oczywiście czaruje cały czas, aż do współczesności, ale już nie gniecie, prawda? Już nie musimy mieć w ręce jakby tej fotografii. I to też jest bardzo mocno związane z tym przejściem właśnie, czyli z narodzinami fotografii scenicznej. I to przejście też się odbywa na przykład właśnie przez pocztówki, bo już od lat 90. pojawiają się pocztówki, fotografie można drukować, prawda? I one są na cieńszym papierze, można je wysyłać, przesyłać. To jest taka już ogromna popularność, prawda, tych aktorów na pocztówkach, ale w tym samym czasie zacznie się taka zmiana. I ta zmiana jest związana raz, że z techniką, czyli wchodzą suche płyty, prawda, które można już swobodnie używać jakby poza atelier, wywoływać później. I równolegle do tej zmiany jest też zmiana bardzo ważna w teatrze. Mianowicie oświetlenie gazowe jest zastępowane przez oświetlenie elektryczne.
No, można powiedzieć, że w Krakowie taki moment, który wszyscy zapamiętaliśmy nawet z przyczyn ściśle teatralnych, prawda, czyli Wesele na przykład.
Tak, dokładnie.
1901 rok.
Tak, i tu Wyspiański pokazał w ogóle, że co można zrobić z tym światłem, że ono może być kolorowe, jak ono może wpływać w ogóle na nastroje i tak dalej, prawda? I teraz to wszystko w ogóle sprawia, że to światło elektryczne, które jest w teatrze, ono pozwala doświetlić tą ciemną, trudną do fotografowania scenę.
Tak, bo pamiętajmy, że fotografia nie może powstać bez ogromnej dawki światła. To znaczy dzisiaj jest wszystko możliwe, ale w XIX wieku nie było.
Nie
tak.
było. Nie. Więc mamy światło w teatrze, mamy tą suchą płytę, która jest dużo czulsza i możemy zabrać ten aparat ze statywem do teatru i możemy tam reflektor przynieść, wzmocnić, prawda, jeszcze światło i zrobić fotografię. I od tego momentu, proszę zobaczyć, jakby fotografia staje się takim dokumentem, ale właśnie już nie tego aktora, prawda? Oczywiście oni tam są bardzo ważni, będą ważni jeszcze przez lata, lata, ale jednak przedstawienia. I właśnie cieszę się, że pani tutaj wspomniała wesele, bo wesele jest takim przykładem bardzo dobrym, wesele i dziady, bo to wesele to jest marzec, prawda, 1901, dziady to jest październik, koniec października 1901. I to są takie dwa, takie to zmiany, prawda, taka zmiana w naszym myśleniu.
Można
o teatrze.
Zmiana paradygmatu zmiana. W ogóle, prawda?
Tak. I ludzie, wychodzi seria pocztówek, te fotografie powstają wciąż w atelier, czyli ci aktorzy idą do atelier, tam robią zdjęcia, ale nie, zazwyczaj to są jednak już zdjęcia, szczególnie jeżeli chodzi o dziady, sceny grupowe. I te fotografie są podpisane fragmentami ze sztuki, ale są podpisane weselem. I ludzie je zbierają, nie dlatego, oni oczywiście jeszcze publiczność teatralna bardzo dobrze kojarzy tych aktorów i będzie przez długie lata kojarzyła, kto jest kim, ale nie będzie zbierała dlatego, że to jest aktor taki i taki, tylko dlatego, że to jest wesele. I ten powód patrzenia w ogóle na sztukę, że to jest wesele, że to jest przedstawienie, że to jest inscenizacja, później dojdzie, że to jest inscenizacja reżysera takiego, a takiego, to bardzo też wpływa i znaczy idzie za tym rozwojem fotografii.
To prawda, patrzymy też na tytuł, widzimy, że to jest Wyspiański, że to jest Karol Hubert Roztworowski. Tak. No i gwiazdy też, ale z drugiej strony to są takie gwiazdy, no właśnie, typu Helena Modrzejewska, więc właśnie. To jest nie tyle... No to są pewne obiektywne również wartości, na przykład dobór repertuaru i nie tylko jej wdzięk, talent, chociaż tutaj też, no bo wiadomo, że była uzdolniona na wielu polach. Czyli zmiana, no właśnie, wejście fotografii do samego teatru, a teraz trochę się cofnijmy, żeby też pokazać może kilka takich znaczących nazwisk. No nie musimy się bardzo cofać, ale żeby pokazać też tych fotografów, którym, no właśnie, oprócz Brandla i wspomnieliśmy
i Bejera
właśnie, no udało się pokazać choćby w Krakowie tutaj właśnie wybitnych twórców sceny, no i ich też wybitne kreacje, że te rzeczy, o których tylko dotąd czytaliśmy, przestały być właśnie niewidzialne dla nas.
Tak, to jeszcze jakby przed tym narodzinami fotografii scenicznej.
Tak, tak, że to się już zaczynało dziać, prawda?
Tak, no to takich, wśród takich wybitnych fotografów to trzeba wymienić, wchodząc już do Krakowa, to oczywiście Walerego Rzewuskiego, prawda?
Tak,
to jest
tutaj guru.
I fotografii w ogóle krakowskiej, w tym fotografii teatralnej, bo to był zapalony pasjonat teatru.
Tak,
i to był taki fotograf, który w biogramie pośmiertnym tego fotografia zostało wspomniane, że on zawsze chodził do teatru, siadał zawsze w tym samym miejscu. Więc no, nie o każdym fotografie tak pisano w tamtym czasie. Więc on w ogóle grał w młodości, więc
tego nie wiedziałam. Tak,
grał w młodości, napisał też, współtworzył taki jakby kodeks teatrów amatorskich, więc był taki bardzo, bardzo kochał teatr i rzeczywiście chodził codziennie, miał tą swoją miejsce, stałe miejsce na balkonie. I on bardzo dużo zrobił dla krakowskiego teatru, właśnie dla aktorów, no przede wszystkim dla Heleny Modrzejewskiej, to jest, ale i Antonina Hoffman, i Bolesław Ładnowski, i Felix Benda, i Wincent Rapacki i fantastyczne zdjęcia Rapackiego, ale wśród tych wszystkich nazwisk najważniejsze to jest jedno, to jest właśnie Helena Modrzejewska.
I to jest chyba pierwszy, znaczy jedyny taki zespół zachowany z tego okresu zdjęć, prawda? To pamiętam, że pani o tym pisze, że to jest około 50...
Tak, 55 fotografii, no właśnie, to szklanych negatywów. Tak, to jest w ogóle takie, ja stałam się już wielbicielką tych szklanych negatywów. To są negatywy, które są w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. I dzięki takiemu projektowi udało się je zdigitalizować właśnie w Muzeum Fotografii. Muzeum Fotografii ma znakomity sprzęt i rzeczywiście digitalizacja takich szklanych negatywów pozwoliła zobaczyć je, no tak jak one powinny być oglądane. W takiej jakości światła, ostrości. No to jest coś niesamowitego też, jak po prostu aż czuć ciało Modrzejewskiej, paznokcie jej w ogóle widać. Każdy detal kostiumu, to szczególnie widać też, jak ona jest doskonałą była aktorką, bo to są też takie zdjęcia przed taką zmianą, którą ona zrobiła, no niestety. Natomiast musiała tak zrobić, chcąc być najwybitniejszą aktorką swego czasu, bo obowiązywał wtedy taki styl idealizmu realistycznego, czyli oczywiście wszystko tak jak w życiu, ale pięknie. I ona, ponieważ kocha piękno, uważa, że powinniśmy wszyscy, prawda, tutaj za tym pięknem podążać, więc wszystko tak bardzo pięknie przedstawiała, oświetlała, idealizowała i w życiu prywatnym, jakby i na scenie, to są takie linie wszystkie
czyli oficjalny przekaz, prawda?
Tak, oficjalny tak. przekaz. I ona to świetnie robiła i to świetnie fotografował Jan Mieczkowski.
I ludzie to kupowali,
ludzie to uwielbiali.
Tak.
Bo to po prostu takie były oczekiwania, taka była epoka. Ale zanim to się wydarzyło, to nie umiała tego jeszcze robić i korzystała z tego, co umie, z tego, co ma, prawda? I wtedy widać taką właśnie jej twórczość, prawda? Widać taki realizm, widać to takie jej poszukiwanie i to świetnie Rzewuski.
To jeszcze u Rzewuskiego
to
właśnie.
Świetnie Rzewuski uchwycił taką jej taki dramatyzm, przeżycie. To, że ona się takiego nie boi jakby właśnie jakiejś takiego trochę takiej wariackiej jakiejś pozy, takiej właśnie nie takiej gładkiej, prawda? To naprawdę na tych negatywach Rzewuskiego to znakomicie widać taką ekspresję, przeżycie. No tutaj już później dba w Warszawie, żeby to wszystko tak pięknie zrobić, wygładzić, wyretuszować i tak dalej, więc oczywiście to też te zdjęcia mają swój niezwykły urok i Mieczkowski był znakomitym fotografem.
Dokumentami to przede wszystkim.
Natomiast dla takich wielbicieli, powiedzmy, prawdy, to co oni robili, Rzewuski i Modrzejewska w atelier, jest do dziś zachwyca.
Jest to spotkanie rzeczywiście dwojga artystów, ale też to, na co pani zwróciła uwagę, to zapatrzenie Rzewuskiego w teatr musiało mieć tu kolosalne znaczenie. Być może pewne rzeczy u niego by po prostu... nie zgodziłby się może na takie udawanie prawdziwego teatru, bo on po prostu wiedział, jak prawdziwy teatr wygląda i tak sobie w tej chwili fantazjuje.
Tak.
Kto wie, ale wspaniałe, że akurat trafili na siebie w tym czasie. Tu zespół też reprodukuje pani fragmenty bardzo ciekawego wydawnictwa, Zespół Fotografii. Mianowicie czegoś, co nazywa pani pierwszą książką fotograficzną.
Tak.
To wspaniała rzecz.
Tak.
Antonina Hoffman, prawda?
Hoffman.
I chyba Jan Mieczkowski, czy tylko, nie
tylko,
pamiętam.
Bo to, nie. Antonina Hoffman to zrobił właśnie Walery Rzewuski.
To
i
też.
To jest ciekawe, bo on planował wydanie bardzo wielu, myślę, że to też była bardzo drugie w produkcji. I nie wiemy, czy powstały te książki fotograficzne też innych aktorów. Na pewno te fotografie, które robił Modrzejewski, one były z myślą o. Natomiast czy tak naprawdę one powstały, a nie zachowały się, czy być może były planowane, bo na pewno były planowane i Rapackiego, i właśnie Modrzejewskiej, a powstała tylko Antonina Hoffman. I ja bym była skłonna za takim scenariuszem, ale to też nie wiemy tak naprawdę. Na pewno planował więcej takich albumów scenicznych, bo to się nazywa album sceniczny. I to jest ciekawe, bo też nawiązując do tej litografii, bo to powtarza dokładnie ten schemat, który jest z litografii. To znaczy aktorka jest uchwycona oczywiście w atelier, ale jest w kostiumie i pod zdjęciem jest, tak jak było pod litografiami, cytat z roli, prawda? Czyli można sobie wyobrazić, jak ona wyglądała, kiedy to wypowiadała te słowa na scenie. I rzeczywiście te zdjęcia są fantastyczne, są też sekwencyjne, prawda? Tak jak też fotografował Modrzejewską. Więc to jest takie myślenie Rzewuskiego znakomite właśnie o takim pamiątce, prawda, po aktorze. W najlepszych rolach. Ale dla niego było bardzo ważne ten ruch i to, żeby to było tak jak na scenie, prawda? Ta fotografia jest taka fascynująca, teatralna, bo jest takim powidokiem. To jest taka podwójna jakby fotografa.
Oczywiście.
Myślę, że w tym jest bardzo dużo też teatralności właśnie.
Rozmawiamy o teatrze, więc może być naprawdę bardzo wiele teatralności
w
naszej rozmowie.
I to jest jedyny egzemplarz jest w zbiorach Muzeum Krakowa, właśnie Antoniny Hoffman, ale wiemy, że takie plany były dotyczyły także innych aktorów, głównie właśnie Modrzejewskiej i Rapackiego.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny, myślę, współcześnie wątek. On może nie był tak ważny w wtedy, ale wydawałoby się, że ta wczesna fotografia to są przede wszystkim panowie, wynalazcy, założyciele pierwszych zakładów. A tutaj z przyjemnością zauważyłam, że już w XIX wieku pojawia się nazwisko fotografki. Zresztą były już prowadzone takie badania właśnie dotyczące zakładów fotograficznych i nagle się okazuje, że tych kobiet, szczególnie w drugim pokoleniu tych rodów fotograficznych, było całkiem wiele. No i mamy takie nazwisko już pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku bardzo zdolnej fotografki teatralnej. Jadwigi Golcz.
Tak. To było też bardzo ciekawe
ona
odkrycie.
Ona pracowała w Warszawie?
Pracowała w Warszawie, tak. Pracowała w Warszawie. Ona zrobiła w ogóle w Warszawie takie ogromne zamieszanie. Bardzo dużo zrobiła. Przejęła zakład Edwarda Troczeskiego, który wtedy miał już taką markę. Ta marka właśnie fotografów teatralnych, ona się rodzi w 1877 roku.
Czyli dosyć szybko.
Szybko. Już. Przez właśnie Aleksandra Karolego i Maurycego Pusza i później ta próba marka
próba monopolu to była, prawda?
Tak,
nie do końca chyba udana próba.
Nie do końca udana, bo oczywiście aktorzy się fotografowali w wielu zakładach fotograficznych. No ale ta marka też pokazuje, że powstanie tej marki mówiło o tym, że teatr cieszył się bardzo dużym prestiżem. Cieszył się, szczególnie w Warszawie. I też takie ładne tam znalazłam zdjęcie, które przedstawia właśnie fragment Nowego Świata, fragment krakowskiego przedmieścia z takim bardzo dużym szyldem właśnie fotografia teatrów. Mm-hmm. I też mnie też tak uderzyło, że no jednak idąc sobie ulicą, prawda, ten szyld jakby fotografia teatrów, on jakby dużo mówił, że właśnie ten teatr cieszył się bardzo dużym takim prestiżem społecznym i skoro tutaj się fotografują aktorzy, no to znaczy, że to jest bardzo jakby ważny zakład. I Edward Troczeski już prowadził, kiedy on przejął tą markę, ona się tam w międzyczasie ewoluowała, to ta marka była połączona, to się nazywało jakby fotografia teatrów i zachęta sztuk pięknych. Czyli takie to też jest bardzo ciekawe do badania. Tak. Mianowicie, że już wtedy fotografowano bardzo dużo dzieł sztuki, prawda, obrazów. I właśnie fotografowano teatr i fotografowano obrazy. Więc
całe kolekcje muzealne.
Więc to jest bardzo ciekawe. I właśnie Jadwiga Golcz, ona przejmuje tą markę, prawda, czyli fotografuje właśnie też dzieła sztuki i fotografuje teatr. I ona zakłada w ogóle czasopisma teatralne, zakłada szkołę, czasopisma fotograficzne, już za dużo tego teatru, czasopisma fotograficzne, zakłada szkołę fotograficzną i udało mi się w ogóle znaleźć taką informację, że w tej szkole fotograficznej, która przez jakiś czas działała w Teatrze Wielkim, więc tu już jest znowu związek z teatrem, uczniowie fotografowali przedstawienia teatralne. Więc można powiedzieć, że już Jadwiga Golcz, tak należy powiedzieć, była także pierwszą nauczycielką fotografii teatralnej. Nie tylko uczyła w ogóle fotografii, ale także fotografii teatralnej. Ona prowadziła w hotelu Bristol takie studio fotograficzne, które cieszyło się takim miejscem, no często atelier fotograficzne miały w ogóle taki status, prawda? Miejsc, gdzie spotyka się śmietanka towarzyska, gdzie przychodzili ludzie, artyści. I wśród tych artystów oczywiście byli to aktorzy, aktorki. Więc to jest takie no, bardzo ciekawe, jak ona wykreowała taką przestrzeń. Fotografowała bardzo dużo też.
Czyli tak holistycznie w ogóle myślała.
Tak, działała bardzo, bardzo właśnie. I czasopisma, i szkoła, i oczywiście to atelier, które miał taki status. Fantastyczna osoba, niestety właśnie taka zapomniana, ale na szczęście przez współczesnych badaczy coraz bardziej odkrywana i mam nadzieję, że też właśnie w kontekście tej pracy jej teatralnej będzie coraz bardziej odkrywana.
To może jeszcze, bo niestety kończy nam się czas, mam wrażenie, że niewiele udało nam się, że trochę opowiedzieliśmy o Chomińskim przede wszystkim, to już będzie, niech to pozostanie takim refrenem, ale i na szczęście trochę o tych największych, o Modrzejewskiej. Chciałam zapytać, udało nam się nie zarzucić państwa datami, bo trochę się tego obawiałam, bo tych dat kilka jest, ale właściwie kiedy możemy mówić o powstaniu, takim realnym powstaniu tej fotografii scenicznej, bo też ciekawy jest ten taki podrozdzialik, kiedy pani trochę tak skrada się do podania tej daty, mówiąc o tym, że no tu już się wydawało, że to będzie, a tu nagle wyszło na jaw, że to było w ogródku, bo było za mało światła, więc jednak wyszli z tego teatru. Tak. Więc to także pokazuje, że to nie było łatwe, żeby coś pokazać ze sceny.
Tak,
prawda?
Nie było, nie
Mimo
było.
Mimo tego światła elektrycznego, to nie był ten 1901 rok.
Nie, to znaczy ja bym jednak powiedziała, że wcześniej, no jakby, jeżeli chodzi o tą fotografię, czyli najłatwiej powiedzieć też, tak mówię studentom, lata 90, a jak ktoś tak już trudno mu jest zapamiętać, to że do końca XIX wieku fotografia była atelierowa, a od początku XX wieku fotografia sceniczna.
Natomiast... Chociaż no wiadomo, że wtedy nie udało się zrobić tego wszystkiego, co można by chcieć na scenie. Ale mówimy o
takie,
datach.
Prawda, wchodząc w takie detale, to właśnie to są te lata 90, bo to jest bardzo ciekawe, bo światło elektryczne, tutaj oczywiście Kraków się szczyci, bo to rzeczywiście teatr, gdzie jest światło elektryczne, ale
no
to
i
jest...
tam, gdzie była elektrownia, jest dziś scena, więc
dokładnie,
to się
ale
kojarzy.
Bądźmy tutaj jednak jako historyczka teatru, tak. Muszę być tutaj bardzo precyzyjna, więc pierwsza jest Warszawa. To jest 1891 rok, kiedy po przebudowie Teatru Wielkiego, właśnie po to jest ta przebudowa, żeby pojawiło się światło elektryczne. Dopiero Kraków, to jest dwa lata później, czyli 1893. Później jest Lwów, to jest rok 1900. Ale to jest mniej więcej wszystko, tak. Prawda? To można powiedzieć na oko lata 90. I właśnie Warszawa to jest to, przez to, że Karoli i Pusz tworzą tą markę fotografia teatru, oni mają, tak jak powiedzieliśmy, to jest taka uznaniowa jakby marka, że aktorzy powinni się tam fotografować. Oczywiście fotografują się w wielu atelier. Natomiast to, że oni mają tą markę,
tak,
to mają jednak zlecenia z teatru, czyli robienie różnych tablo, robienie wachlarzy i robienie fotografowanie we wnętrzu.
No właśnie.
I to właśnie oni robią te pierwsze fotografie. I to robią fotografie przed zamknięciem, czyli kiedy jest jeszcze światło gazowe.
Tak.
I po otwarciu.
Ale
czyli
bez ludzi to jest, prawda?
Z ludźmi.
Ach, są ludzie.
Jest widownia i są aktorzy. Więc oni robią takie, to pierwsze fotografie, to jest właśnie rok 1890 i 91. Natomiast...
I wiadomo, jakie to przedstawienie
było. To są takie na inaugurację tego.
Tak.
Natomiast to jest też ciekawe, że to pierwsze zdjęcie trafia na okładkę sceniczną. I na tej to jest rok 1893 i to jest zdjęcie zrobione w Teatrze na Rozmaitości, czyli to jest dzisiejszy Teatr Narodowy i to był już cały w ogóle opis z tego wydarzenia, bo to odbyło się w sobotę po przedstawieniu sztuki, kiedy widownia już wyszła, zostało zasłonięta część lóż, tak jakby wyizolowana, a fotografowie byli mniej więcej w piątym rzędzie. Aparat był na statywie i poproszono aktorów, żeby odtworzyli taką bardzo dramatyczną scenę, jakieś tam taką, gdzie te ruchy, prawda, można było takie dramatyczne jakby zatrzymać. Doświetlono, bo Karoli był oświetleniowcem. Był mistrzem oświetlenia, więc on naprawdę świetnie się znał na tym, jak to należy doświetlić.
A tu sprawa kluczowa.
Tak, więc doświetlono to wszystko i zostało wykonane zdjęcie. I to zdjęcie trafiło na okładkę Echa Muzycznego i Teatralnego, jako takie pierwsze zdjęcie, które sceniczne, bo te wydarzenia, o których mówiłam, no to jest takie wydarzenie, taka zamknięcie, inauguracja,
tak,
takie
tak.
Trochę akademia.
Akademia, no tak.
Natomiast to jest prawdziwe, to jest rok 1893, prawdziwe po prostu zdjęcie sceniczne w środku właśnie w Teatrze Rozmaitości, czyli w dzisiejszym Teatrze Narodowym, więc to jest taki, taka data, którą ja jako historyk jakby mogę sobie, prawda, tutaj przyszpilić, co jest bardzo ważne zawsze w
to
takich rozważaniach.
No. Tak, zresztą o to było pytanie. Się okazuje, że niezbyt dobrze to jednak zapamiętałam. Natomiast, no nie z własnej oczywiście autopsji, ale jakoś sobie wyobrażałam, że to może... Natomiast wiem, dlaczego tutaj mam jakąś niepewność, ponieważ nie było chyba od razu tak, że po tym 93 natychmiast ekipy wchodziły do teatru i każde ważne wydarzenie mamy sfotografowane ze sceny.
Absolutnie. absolutnie. Prawda? To było naprawdę, biorąc też pod uwagę, jak bardzo to wszystko było tutaj skomplikowane i że ten Karoli naprawdę był mistrzem oświetlenia i to był mistrzem oświetlenia Teatru Wielkiego, gdzie tam to była wielka scena.
Tak.
Teatru Rozmaitości. On się znał na tym, żeby to odpowiednio jakby doświetlić, więc to takich zdjęć naprawdę, to trzeba było bardzo dużo wszystko zorganizować, żeby coś takiego zrobić, prawda? To są takie wydarzenia. Mm-hmm. Mamy na przykład w Krakowie takie zdjęcie z przedstawienia Małka Schwarzenkopf Zapolskiej, ale nie wiemy, to jest jakieś amatorska taka fotografia, nie znamy tego fotografa, no ale to jest taka malutkie, niedoświetlone, prawie nic nie widać. Tak. I to jest 1897. Więc no to naprawdę są takie początki. To wszystko się powolutku będzie zmieniało.
Ale to się przed pierwszą wojną światową jednak rozwinie, prawda?
Rozwija.
Dalszą część książki, no to te zdjęcia z epoki międzywojennej, to po prostu już jest można powiedzieć high definition, jeśli chodzi o taką nowoczesną fotografię.
Fotografia też bardzo, to tak jak technologia, że to wszystko bardzo szybko się i światło się rozwija i natężenie jakby światła i te płyty, prawda, i później jakby zmiana już z płyt na po prostu film. No to wszystko powoduje, że po prostu, bo to chodzi o to, żeby wszystko było coraz czulsze, prawda, i to się już dzieje i można to, tylko no to tak naprawdę, prawda, ja też studentom często o tym opowiadam, że tak naprawdę to przecież to Wojciech Nowicki najlepiej jakby o tym wie, ale to przecież tak naprawdę po II wojnie światowej dopiero jakby można sprawić, że to fotograf będzie mógł coś złapać jakby na tej scenie, a nie, niech pani zobaczy, jakie to jest ciekawe. Mam nadzieję, że to widzowie też sobie też tak zwizualizują, że przez długi, długi czas to tak jakby teatr się musiał ustawić do fotografa, prawda? Czyli taka odwrotna sytuacja, że musiano się zatrzymać, wszystko to doświetlić, prawda? I dopiero fotograf zdjął ten obraz, prawda? Czyli wykonywał zdjęcie. To, co się zaczyna robić ciekawego w fotografii, to jak się sytuacja zmienia. To znaczy, że to fotograf jest tym, który patrzy i który
jest
łapie.
Sprawcą tego obrazu.
Właśnie.
No tak,
właśnie.
Ale to jeszcze nie prędko.
To nie w moim czasie.
Przed pierwszą wojną rzeczywiście nie. Chociaż wiadomo, że wyobrażam sobie, że wielu twórców utalentowanych mogło mieć takie pomysły, no ale one były do zrealizowania, kiedy po prostu zmienił się sprzęt choćby. Ostatnie pytanie. Rozpoczęłyśmy rozmowę od litografii. Państwo już wiedzą dlaczego. A ostatnie zdjęcie, które pani publikuje w swojej części?
Zapytam o ten wybór. To rzeczywiście zastanawiałam się bardzo jakby czym skończyć, ale zależało mi, ponieważ też myślę, że to co jest wielką wartością tej pracy, to jest to, że pracowaliśmy wszyscy razem i rzeczywiście szczególnie te przejścia montażowe jakby pomiędzy częściami były bardzo ważne i tu dla mnie są dwa zdjęcia właśnie szalenie istotne. Pierwsze to jest właśnie fotografia z 1909 roku. To jest fotografia zrobiona przez Witkacego i chciałam też podkreślić taką amatorską fotografię.
To jest cudowne zdjęcie.
To jest cudowne zdjęcie Ireny Solskiej z córką. I to też jest taka opowieść właśnie o tym, jak to zdjęcie jest...
Widać, że ona była piegowata.
Właśnie.
Ile razy o tym czytałam, prawda?
Prawda, że to jest zdjęcie bez retuszu. To jest jakby fotografia w pełnym świetle. I to też jest opowieść o tym, jak wtedy sztuka aktorska się zmienia i od aktorów zaczyna powoli być wymagane też to, żeby oni byli, opowiadali o sobie, o jakimś swoim przeżyciu, o swojej indywidualności, czerpali z jakiejś swojej psychiki, prawda? I to też jest o tym fotografia, o tej zmianie w sztuce aktorskiej, jak to świetnie właśnie ta fotografia i teatr ze sobą tutaj współpracują. I to jest tak jakby pierwsze zdjęcie zamknięcia, a drugie to jest fotografia z backstage'u, mówiąc dzisiejszym językiem, czyli fotografia zakulisowa. Nie znamy oczywiście, to jest fotografia prasowa, znamy ją tylko z prasy, ale też wydaje mi się szalenie ważna, bo to też pokazuje, że jak tylko fotograf mógł tam do tego teatru wejść, to już zaraz zaczął chodzić po tych miejscach, które do tej pory nie były pokazywane, czyli włazić do garderoby. garderoby, włazić na próby, włazić do bufetu, jakby pokazać te wszystkie miejsca, które są ciekawe oczywiście dla widzów. Właśnie przecież ta fotografia zakulisowa, dzisiaj mówimy najczęściej fotografia backstage'owa, to będzie tak ważny temat w tych późniejszych, prawda, częściach. I przecież Hartwig to będzie pięknie robił i już, a wiadomo, już w tej współczesnej fotografii to też jest bardzo, bardzo
Magda
ważny
Hickel
temat.
Magda Hickel też sobie nieźle
Dokładnie.
Radzi.
Dokładnie. Więc tutaj zależało mi, żeby właśnie zamknąć to takimi tą amatorską fotografią i taką prawdą o aktorze i właśnie kulisami, czyli tajemnicy, która dzięki fotografii też zaczyna być coraz bliższa widzom.
Bardzo Państwu polecam tę opowieść o fotografii, bardzo nieoczywistą, jak się okazuje. Pamięć teatru, polska fotografia teatralna od początku istnienia do dziś. Pierwszy rozdział tej najstarszej fotografii to jest właśnie domena naszej dzisiejszej gościni, pani dr Agnieszki Wanickiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a książka piękna i gruba i nominowana w wielu konkursach. Trzymamy jeszcze kciuki ciągle za te konkursy, które są w toku. Ukazała się nakładem Instytutu Teatralnego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.